Czytamy dalej Ewangelię Jana, końcówka 5 rozdziału. I mamy tutaj, tak jak słyszeliśmy w tym fragmencie, jest to fragment skoncentrowany na świadectwach. I w ogóle, jeżeli zwróciliście uwagę w Ewangelii Jana, tak jak ją czytamy, często, czy dotychczas w tych pierwszych rozdziałach, często jest mowa o świadkach, o sądzie, o wyroku, o oskarżeniach. Jest taka terminologia dotycząca trochę sali sądowej, tak? I widzimy, że z jednej strony pozornie ci ludzie, którzy widzą Jezusa, którzy Go poznają, próbują rozsądzić, kim On jest. Próbują osądzić, czy to rzeczywiście Syn Boży, albo pociągnąć Go do odpowiedzialności za łamanie szabatu, za jakieś rzeczy, które robi, które im się nie podobały. Wygląda wszystko, że to oni sądzą Jego. Natomiast wiemy, tak jak mówiliśmy też ostatnio, że tak naprawdę ewangelista pokazuje nam, że sąd dzieje się w drugą stronę. Wydaje się, że oni osądzają to, kim jest Jezus, ale tak naprawdę robiąc to, osądzają samych siebie, bo ich decyzja, ich ostateczne zdanie na temat tego, kim Jezus jest, sprawia jakby różnicę w ich życiu, nie w życiu Jezusa. To oni są osądzeni, jeżeli odrzucają Go, i to oni są osądzeni pozytywnie, jeżeli Go przyjmują. Tak? Nie zmienia się nic w samym tym, kim Jezus jest. I jakby ten sąd musimy w taki sposób go widzieć. Jest to sąd, w którym ludzie sądzą siebie. Wcześniej była mowa dużo o świadectwie Jana Chrzciciela. W pierwszym rozdziale, w drugim rozdziale była mowa o tym, że Jan Chrzciciel zaświadczył o Jezusie. Tak? Powiedział, że ten jest barankiem Bożym, że on jest Mesjaszem. Ale jak wiemy również i widzimy dalej tutaj, Żydzi nie do końca przyjęli świadectwo Jana. Ciekawe jest, że to jest taki przykład, kiedy patrzymy na relacje właśnie faryzeuszy Jana Chrzciciela, że oni, czy w ogóle ludzi tamtego czasu, że oni chętnie przyjęli świadectwo, znaczy przyjmowali słowa Jana. Czytamy, że tłumy wychodziły, żeby go posłuchać. Duża liczba z tych tłumów chrzciła się chrztem janowym, tak? Czyli takim chrztem obmycia z grzechów. Więc przyjmowali dużą część tego, co mówił. Natomiast kiedy Jan zaświadczył o Chrystusie, nagle okazało się, że ta część tych słów Jana nie za bardzo zadźwięczała w ich uszach. Jezus nie spełniał tych wymagań, które oni mieli ochotę zobaczyć w Mesjaszu. Nie wyglądał na tego, którego oni oczekiwali. Ciekawe jest to, myślę, że często tak jest i jest to coś, przed czym musimy strzec się też w dzisiejszych czasach, że jako ludzie często akceptujemy część czyichś słów, zwłaszcza w tej części, w której się zgadzamy z nim. Natomiast jak zaczyna ktoś coś mówić, co przestaje zgadzać się z nami, to przestajemy człowieka słuchać. I myślę, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach takiego, wiecie, wysłuchiwania ludzi na YouTubie, to jest to bardzo... Zawsze można znaleźć kogoś, kto mówi coś, co chcemy usłyszeć, tak? Zawsze można znaleźć kogoś, kto mówi, bo jest taki wybór, że w zasadzie w zasięgu jednego kliknięcia możemy to... I zawsze można wyłączyć człowieka w tym momencie, kiedy przestaje nam się podobać to, co on do nas mówi. Natomiast myślę, że sztuką czasami jest wysłuchać człowieka do końca. I nie tylko, być może rzeczywiście z pewnymi rzeczami będziemy się zgadzać, inne będą dla nas stanowić wyzwanie, ale warto jest zastanowić się, jeżeli człowiek miał coś do powiedzenia, to najprawdopodobniej ma również coś do powiedzenia dalej, więc warto jest go posłuchać i rozsądzić, zamiast kliknąć, wyłączyć i znaleźć sobie innego, który mówi to, co byśmy chcieli usłyszeć. Tak trochę było właśnie w tym przypadku faryzeuszy i narodu, który słuchał Jana w tym, kiedy Jan radykalnie gromił grzechy. Wiecie, ludzie, dzisiaj też ludzie lubią, żeby coś było radykalne. My ogólnie lubimy rzeczy radykalne i takie straszące, bo Tak ostatnio słuchałem jakiegoś psychologa, który mówił, że to chyba jest związane z tym, że my lubimy przeżywać emocje. Ludzie generalnie poszukują, żyjemy, zwłaszcza w takim czasie, że musimy żyć emocjami, a strach to jest jedna z najsilniejszych emocji, więc czymś się postraszyć, gdzieś pogromić, to są takie rzeczy, które wywołują w nas no, taki stan, który no, jest przyjemny, choć może wydawać się, że nie jest, tak? No, strach niby nie jest, ale to jest emocja, czujemy, że żyjemy, coś się dzieje, dlatego ludzie chcą tego słuchać. Więc kiedy Jan był radykalny w swoich stwierdzeniach i miał rację, ludzie chętnie go słuchali. Kiedy przyszedł Jezus i też był radykalny, aczkolwiek w innych zupełnie dziedzinach, nie spełnił oczekiwań tych, którzy na niego patrzyli. Ale tutaj Jezus w tym fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy, pokazuje innych świadków. Mówi, świadectwo Jana było ważne, ale świadectwo człowieka nie jest tym najważniejszym świadectwem. A wiemy również i z prawa biblijnego, i z dzisiejszego prawa, no, że żeby jakaś sprawa okazała się prawdziwa, potrzebuje kilku świadków. Tak? Jeżeli jeden tylko człowiek świadczy, że coś tam widział, albo świadczy przeciwko komuś, no to z reguły jest to możliwe, ale nie wiadomo, czy nie ma innych motywacji. Tak? Natomiast jeżeli 3, 4, 5 osób, które jeszcze, nie wiem, niezależne są od siebie w jakiś tam sposób, świadczą o czymś, to znaczy, że rzeczywiście no, coś się wydarzyło. Warto nad tym się zastanowić. Więc Jezus przytacza kilku innych świadków. Oprócz świadectwa Jana Chrzciciela. Mówi tak, Jan zaświadczył. Mówi, ja o sobie nie świadczę w tym 31 wersecie. Jeśli świadczyłbym sam o sobie, to moje świadectwo nie byłoby prawdziwe, mówi Jezus. I tak jak mówię, musi być świadek. Ktoś inny o mnie świadczy i wiem, że jego świadectwo o mnie jest prawdziwe. Posłaliście do Jana i zaświadczył o prawdzie. Tak jak mówiłem, Jan zaświadczył o Chrystusie. Ja jednak nie opieram się na ludzkim świadectwie. Jednak Jan Chrzciciel był tylko człowiekiem. Jezus powołuje się na bardziej, na inne źródła, które są bardziej autorytatywne. Mówi o Janie, on był zapaloną i świecą lampą, lecz wy tylko przez krótki czas chcieliście się radować jego światłem. Ale ja mam świadectwo większe niż Jana. I pierwszym z tych świadectw, tych świadków, o których Jezus mówi, to jest dzieła, które dał mi Ojciec, abym je wypełniał. Widzimy w Ewangeliach, widzimy w Ewangelii Jana, co prawda Ewangelia Jana mniej mówi o różnych cudach, których Jezus dokonał. Zaraz w następnym rozdziale będzie taki cud, ale na koniec, jeżeli pamiętacie, Ewangelia Jana mówi, że Jezus dokonał tylu rzeczy, że tak naprawdę gdyby chciano to wszystko spisać, to można by zapełnić wszystkie księgi i jeszcze by nie starczyło na to miejsca, więc sam ewangelista przyznaje, że on wybrał tylko kilka rzeczy, które tam były. Więc Jezus powołuje się na świadectwo Ojca widoczne w tym, co Jezus robi. Oczywiście jest po uzdrowieniu właśnie tego chromego, za chwilę nakarmi wielu ludzi, ale ważny jest też ten akcent, że świadectwem są Jezus, to nie są dzieła Jezusa, ale to jest robienie tego, co robi Jego Ojciec. Wspominaliśmy o tym obrazie tydzień temu, syna, który uczy się u Ojca, tak? Powtarza dokładnie to, co robi Ojciec, żeby nauczyć się. I Jezus dokładnie takim człowiekiem był. Mówiłem wtedy też, jeszcze raz powtórzę, że również dla nas jest to ważne, żeby robić to, co robi Ojciec. Nie chodzi tutaj, czy to nie chodzi o to, żeby ludzi zadziwić jakimiś sztukami, zadziwić cudami, zadziwić historiami, które stworzymy gdzieś tam na własny użytek, ale chodzi o to, żebyśmy robili to, co chce, żebyśmy robili Ojciec. I to będą wtedy dzieła, które będą świadczyć o Nim. Tak w ogóle myślałem sobie właśnie w takim kontekście też modlitwy i też o tym powtarzałem, jeszcze raz to powtórzę, że moim zdaniem to, co widzę w Biblii, to jest to, że modlitwa nie jest mówieniem Panu Bogu o tym, co my chcielibyśmy zobaczyć, albo o tym, co my chcielibyśmy doświadczyć, albo co chcielibyśmy zrobić. Modlitwa jest szukaniem Bożej woli. I nawet jeżeli tak, jako małą taką dygresję, jeżeli weźmiemy tą modelową modlitwę Ojcze Nasz, to widzimy tam widzimy całą połowę modlitwy, która dotyczy szukania Bożej woli. Kiedy modlimy się: Ojcze nas, który jesteś w niebie, święć się Twoje imię, bądź wola Twoja, no to bądź wola Twoja, to znaczy niech się dzieje to, co Ty chcesz, przyjdź królestwo Twoje, to jest znowu powtórzenie tego, żeby działo się to, co Bóg chce robić. I żeby działo się jako w niebie, tak i na ziemi. O tym mówimy. Więc ta pierwsza część zwraca naszą uwagę na to, żebyśmy prosili Boga, żeby On wykonywał swoje dzieła, a nie mówili Mu o naszych pragnieniach czy o naszych dziełach. Natomiast druga część modlitwy mówi o tym, żeby bronił nas przed tym, co nam przeszkadza w wykonywaniu tej Jego woli. I mówimy: chleba daj nam dzisiaj, co nam przeszkadza przede wszystkim w wykonywaniu Bożej woli. Najczęściej troska o nasze własne potrzeby. To jest pierwsza rzecz, która jakby stoi na drodze tego, żeby wykonywać Boże dzieła. Kiedy troszczymy się o siebie i o swoje potrzeby i boimy się o to, jak będziemy żyć, no to nie pójdziemy wykonywać Bożej woli, bo będziemy zajęci albo troską, albo bieganiem wokół swoich spraw. Potem mówimy: odpuść nam nasze winy. To jest druga kwestia. Jeżeli skupimy się na naszych błędach, na naszych winach, na naszych grzechach, to też nie wypełnimy woli Ojca i Bóg mówi, że nam odpuści. Tak? I co ciekawe, warunkiem nie jest nasze staranie się nie grzeszyć. To tak zaciekawiła mnie taka myśl, znowu mówię to jako dygresję, ale warunkiem jest nasze odpuszczanie ludziom, którzy zrobili coś przeciwko nam. Więc Bóg niekoniecznie, znaczy nie mówię tego, że mamy grzeszyć, ale w sensie warunkiem odpuszczenia naszych win nie jest staranie się, żeby nie popełniać przestępstw, ale jest odpuszczanie przestępstw innym tak naprawdę. Ale to jest druga rzecz, która nam przeszkadza, skupienie się na naszych grzechach, na naszych błędach. I po trzecie, nie dopuść, abyśmy byli kuszeni. Tak? Więc to jest trzecia rzecz, która przeszkadza w tym, żebyśmy wypełniali Boże dzieła, to jest poddawanie się naszym pokusom, właśnie tym pokusom, które prowadzą nas w inną stronę niż działanie Ojca. Więc to, co jest ważne w tym wszystkim, to, żebyśmy szukali Bożej woli, żebyśmy szukali tego, co On robi i uczestniczyli w tym, wypełniali te Boże dzieła, o których Bóg będzie do nas mówił, mówi w swoim Słowie, zachęca nas przez swojego Ducha. Więc Jezus właśnie mówi o tym, że dzieła, to, że wykonuję wolę Ojca, to, że robię to, co Ojciec robi, jest świadectwem tego, kim jestem, oprócz świadectwa Jana. I dlatego Bóg potwierdza te dzieła. Tak? Czy też jeżeli robimy Bożą wolę, to Bóg będzie się przyznawał do naszego postępowania, do naszego działania. Będzie nas wspierał. Będziemy widzieć wtedy Boże działanie, bo Bóg chce robić, przez nas chce wypełniać swoją wolę i jest gotów ją wspierać. Ale dalej Jezus, kiedy właśnie mówi o tym, zamienia się z tego, który jest oskarżany. Żydzi oskarżali go o złamanie tego sabatu. W 38 czy 37 jeszcze wersecie zamienia się w oskarżającego. Mówi: wy nie słyszeliście nigdy Jego głosu, Bożego głosu. Wy nie widzieliście Jego postaci. Nie macie też w sobie Jego słowa. Więc oskarża ten lud Boży o to, że tych rzeczy nie widzą. I jeżeli tak pomyślimy o tym, to mówi o rzeczach, których świadczy Biblia, świadczy Stary Testament. Jeżeli mówi: nie słyszeliście nigdy Jego głosu, to Biblia mówi o tym, że Mojżesz słyszał Boży głos. Mojżesz był na górze i słyszał to, co Bóg przekazał mu, słowa przymierza. Tak? Kiedy Jezus mówi, że nie widzieliście Jego postaci, to wiemy, że czy Stary Testament, Księga Rodzaju mówi o tym, że Jakub zobaczył, zmagał się z Bogiem, spotkał się z Bogiem, zobaczył Boga, ten, który był ojcem całego Izraela. Kiedy Jezus mówi, że słowa, nie macie w sobie Jego słowa, to to mówi o całym takim świadectwie Starego Testamentu, Psalm 119, czy w Księdze Jozuego, który nawołuje do tego, że niech to Słowo nie oddala się od Ciebie, niech to Słowo będzie w Twoim sercu, niech to Słowo będzie w Twoich ustach, niech to Słowo będzie tak przysłowiowo, jak to Stary Testament mówi, na Twoim ręku i na Twoim czole. Tak? I to było brane dosłownie przez, do dzisiaj jest brane dosłownie przez, przez stary, naród Starego Przymierza i noszą te opaski na czołach, tak? Czy na rękach z fragmentami Biblii w takich pudełeczkach, więc biorą to dosłownie. Oczywiście Biblia nie to do końca miała na myśli, to raczej metafora tego, żeby to Słowo było w sercu, było w naszej głowie, było w naszym sercu, było czytane, było rozważane. Więc Jezus zwraca się do tych faryzeuszy, którzy jakoby reprezentują sobą tych, którzy wypełniają Bożą wolę, i mówi do nich: nie znacie Ojca, nie widzieliście Go, nie słyszeliście, Jego Słowo w was nie trwa, dlatego że nie wierzycie temu, który został przez Ojca posłany, czyli Jezusowi. Badacie Pisma, bo wam się wydaje, że w nich macie życie wieczne, ale te Pisma świadczą o mnie. Nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie, mówi do nich Jezus. I wiecie, taki obraz, ktoś kiedyś właśnie taki obraz podał, że można powiedzieć, w tych czasach Jezusa faryzeusze stali się takimi ludźmi, którzy bardziej dbali o to, żeby jakby wystąpić przed sobą nawzajem, oczarować siebie nawzajem słowem, niż o to, o co w tym słowie chodziło. I ktoś ukuł właśnie taki. Teraz mamy te, zaczyna się jakiś tam Euro 2021, mecze, piłki i tak dalej. I to jest tak, jakby ktoś powiedział właśnie, zespół piłkarski, który gra nie po to, żeby wygrać mecz, ale po to, żeby każdy gracz pokazał widzom i pokazał drugim, jak dobrze jest w stanie kopać piłkę, przyjmować, opanować i tak dalej, i tak dalej. I robił swego rodzaju show, nie myśląc o tym, po co to wszystko jest. Więc w taki sposób Jezus zwraca się do faryzeuszy, mówiąc: wy zrobiliście z pisma no, show, znacie je, rozsądzacie, tak, ale całe te pisma mówią o mnie, a wy tego nie widzicie, na to nie chcecie zwracać uwagi, nie widzicie, ku czemu to wszystko prowadzi. Bawicie się, można powiedzieć, słowami, bawicie się tym, co tam jest, jakimiś koncepcjami, które tam są, ale nie widzicie, ku czemu to wszystko zmierza. I tak samo widzimy my, że nie chodzi o poznanie pism, ale chodzi o ich moc. Chodzi o ich oddziaływanie na nasze życie. My też bardzo łatwo dzisiaj w Kościele możemy poświęcić się poznawaniu Słowa, choć w dzisiejszych czasach to nawet to jest problem w Kościele, żeby czytać Biblię, żeby ludzie czytali Biblię, żeby ją poznawali, nie mówiąc już o tym, żeby gdzieś tam zgłębiali ją bardzo głęboko, ale czasami problemem jest samo czytanie. Ale nawet nie chodzi o to właśnie, żeby zgłębić pisma dla samych pism. Chodzi o to, żeby one miały wpływ, żeby zmieniały nasze życie, żeby działo się coś, żeby Jezus był w naszym życiu przez to, że poznajemy Go właśnie z kart Bożego Słowa. Więc my również nie powinniśmy tego robić po prostu dlatego, że tak trzeba, albo po to, żeby przed sobą nawzajem pokazać się, jacy mądrzy jesteśmy, jak dobrze rozumiemy to czy tamto, ale po to, żeby ono zmieniało nasze życie, żeby wpływało na nasze życie. I faryzeusze, tak jak Jezus mówi, nie są tymi, którzy chcieliby to życie otrzymać, którzy chcieliby być. Mówiliśmy, że życie jest takim symbolem nowego stworzenia. To jest to, co Bóg czyni w nowym stworzeniu. Daje życie, ożywia umarłych, ożywia tych, którzy są martwi, chociaż fizycznie być może żyją, chodzą, mówią, słyszą i tak dalej, ale nie znając Boga, są martwi. I dalej Jezus mówi o sobie, mówi o tym, że On nie przyjmuje chwały od ludzi, On nie potrzebuje chwały od ludzi. Wiemy też, że właśnie w kontekście tej całej otoczki wiemy, że Jezus często w Ewangeliach oskarża faryzeuszy właśnie o to, że to, co robią, robią po to, żeby mieć chwałę u ludzi, żeby spodobać się innym ludziom, że robią pewne rzeczy na pokaz, robią po to nie dla Boga, ale dla swojej chwały. Więc Jezus mówi, że On nie przyjmuje chwały od ludzi. Jemu chwała płynąca od ludzi nie jest potrzebna, bo przyszedł w imieniu Ojca i chwałę, którą otrzymuje, prawdziwą chwałę, jest chwałą, którą ma dla Niego Bóg. I znowu jest to przykład dla nas. Jest pokusą każdego, myślę, człowieka, żeby ktoś nas docenił, żeby ktoś nas pochwalił, żeby ktoś w jakiś sposób nas uhonorował, tak? I dobrze jest to robić. Oczywiście dobrze jest doceniać, chwalić i honorować, kiedy robią to ludzie w stosunku do ciebie. Natomiast kiedy sami próbujemy to zrobić albo robimy rzeczy po to, żeby to było, nie zwracając uwagi na Boga, to traci to swój sens. My jesteśmy po to, żeby Bóg był w nas uwielbiony, żeby Bóg nas, można powiedzieć, w jakimś sensie docenił, choć brzmi to tak trochę dziwnie, ale to ta chwała, która będzie prawdziwa, która da nam prawdziwą satysfakcję i która będzie rzeczywiście związana z nami, takimi, jakimi jesteśmy, to jest to, co mówi o nas Bóg, co sądzi o nas Bóg, i na Niego powinniśmy zwracać uwagę. I kiedy będziemy wypełniać Jego dzieła, Jego wolę, to Bóg będzie tym, który obdarzy nas, doceni nas, obdarzy nas chwałą w takim właśnie sensie. Jezus mówi, nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu mojego Ojca, nie przyjmujecie mnie. Gdyby jednak ktoś inny przyszedł we własnym imieniu, przyjęlibyście go. I właśnie dla faryzeuszy ta chwała od Ojca nie była tak ważna. Oni nie potrzebowali tego. Po to, żeby mieć chwałę od ludzi, trzeba robić na ludziach wrażenie i mówić właśnie to, co oni chcą usłyszeć. Tak? Jeżeli chcemy, żeby ludzie nas docenili, to najlepiej mówmy im to, co chcą usłyszeć. Wtedy będą zadowoleni, wtedy no, docenią nas w takim ludzki sposób. Jest to klucz do akceptacji. Ale nie zawsze jest to właśnie zgodne z Bożą wolą. Ciekawe jest też, co Jezus mówi tutaj. Mówi, że mnie nie przyjmujecie, choć przyszedłem w imieniu Ojca, ale gdyby ktoś inny przyszedł we własnym imieniu, przyjęlibyście go. I wiemy z historii, że po Jezusie pojawiło się jeszcze wielu, to co najmniej kilku takich, którzy ogłosili się Mesjaszami posłanymi przez Boga i zostali przyjęci. Zostali przyjęci właśnie dlatego, że mówili to, co ludzie chcieli usłyszeć, prowadzili ich w taki sposób, w jaki ludzie oczekiwali, czy chcieliby być prowadzeni, ale z historii wiemy, że doprowadziło to do kompletnego zniszczenia właśnie całego Izraela, zburzenia świątyni, zburzenia Jerozolimy i wygnania Żydów z ich własnej ziemi. Dlatego, że poszli za tymi, którzy spełnili ich oczekiwania. I to jest też takie właśnie ostrzeżenie dla nas przed szukaniem tych, którzy będą nam mówić to, co chcemy usłyszeć, że na końcu tej drogi z reguły niestety są opłakane rezultaty, a nie to, czego byśmy oczekiwali, że na końcu będzie. Więc takie przyjmowanie przyjmowanie Mesjaszy doprowadziło Izrael do upadku. Kiedy właśnie myślimy znowu o sądzie Bożym, tak? Kiedy myślimy o Bogu, to wrócę do tej właśnie myśli. Czasami mamy taki obraz Boga, który sądzi i wymaga, tak? I ten obraz Boga dla ludzi czasami wydaje się być niesprawiedliwy, tak? No jak to, tak? Jakiś sędzia się powołał, mówi mi, co mam robić, potem rozlicza mnie z tego, czego nie zrobiłem i po co mi ktoś taki. Ale jeszcze raz przypomnę nam, czy wrócę do tej myśli, że Ewangelia Jana cały czas wskazuje nam o tym, że to właśnie ani Bóg, ani Jezus w pewnym sensie nie są sędziami, tak? Jezus mówi, nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Będzie was oskarżał Mojżesz, w którym wy pokładaliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście także mnie, ponieważ on o mnie napisał. I widzimy w Ewangelii Jana, że to my sami, czy ludzie sami sądzą siebie, podejmując pewne decyzje, mając pewne nastawienie, czy do Jezusa, czy właśnie do Biblii. My również w naszym życiu najczęściej sądem, który taki bezpośrednio odbieramy, to są konsekwencje naszego nieposłuszeństwa, a nie Boże działanie. Owszem, przyjdzie kiedyś również Boży sąd, ale to, co odbieramy często jako Boży sąd, to są po prostu konsekwencje naszych wyborów. To są rezultaty naszego myślenia, czy tego, co uważaliśmy za słuszne. I ten sąd przychodzi pierwszy, zanim przyjdzie jakikolwiek inny. I Ewangelia Jana przypomina nam to raz za razem. I Paweł w oczywisty sposób też, przepraszam, ewangelista Jan mówi właśnie o tym, że to Mojżesz, czy pisma Mojżesza, czy sam Mojżesz, w tym momencie to pisma Mojżesza oskarżają ich, bo w tym pokładają nadzieję, a jednak właśnie te pisma będą świadczyły przeciwko nim, bo one zostały napisane po to, żeby wskazać na Jezusa. I oczywiście jest to prawdą w stosunku do Żydów. My możemy się zastanowić, jakby to miało być w stosunku do nas, czy w stosunku ludzi, którzy nas otaczają, ponieważ no, nie każdy zna pisma, nie każdy w pismach szuka jakiejś nadziei, ale widzimy, że w dzisiejszych czasach to, co jest oskarżeniem dla ludzi, którzy otaczają nas, to jest samo stworzenie. Tak, apostoł Paweł w liście do Rzymian, jeżeli pamiętacie, kiedy na początku chce wykazać właśnie to, że cała ludzkość jest winna przed Bogiem i mówi też o Żydach, o tym, że szukają sprawiedliwości w prawie, ale sami tego nie robią. Do pogan mówi o tym, że to, co będzie ich oskarżać, to całe Boże stworzenie. I myślę, że to ma bardzo wyraźne odniesienie w dzisiejszych czasach. Jeżeli pierwszy rozdział listu do Rzymian, 18 do 20 wersetu, mówią takie, Paweł tak pisze, gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy prawdę w niesprawiedliwość obracają, gdyż to, co można wiedzieć o Bogu, zostało im objawione. Sam Bóg przecież im to objawił. To bowiem, co w Nim niewidzialne, Jego wieczna moc i boskość są od stworzenia świata widoczne w dziełach, dlatego nie mają nic na swoją obronę. Więc gdyby ktoś powiedział, no ale ja nie jestem Żydem, nie pokładam ani nadziei w pismach, ani pism nie znam, więc skąd miałbym wiedzieć o Bogu? My dzisiaj możemy powiedzieć, całe stworzenie o Nim świadczy. Też moglibyśmy powiedzieć, ludzkość pokłada jakąś nadzieję w stworzeniu na swoją przyszłość, na swoje zbawienie, że odkryjemy jakieś nowe mechanizmy biologii, fizyki, chemii, które sprawią, że nagle będziemy nieśmiertelni, staniemy się nieśmiertelni i to jest taka nadzieja technokratów, tak, że kiedyś dojdziemy do takiego momentu, że tak tego człowieka podrasujemy fizycznie, że stanie się nieśmiertelny. Ale to samo stworzenie, tak jak te pisma w stosunku do Żydów, kieruje swoje oskarżenie w stosunku do ludzi, pokazując im właśnie, że to, co nas otacza, jest stworzeniem Bożym. Jeżeli macie Facebooka, to jest taki właśnie dobry mem, gdzieś tam krąży, który pokazuje to, kiedy właśnie no, widzimy jakiś mechanizm, to mówimy o jakiś superkonstruktor to wymyślił. Kiedy widzimy jakąś rzeźbę, to mówimy o jakiś artysta niesamowity to wyrzeźbił. Kiedy widzimy jakiś piękny budynek, to mówimy o jakiś architekt to stworzył, a jakiś budowlaniec miał talent, żeby to zrobić. Ale kiedy patrzymy na stworzenie, na ziemię wokół nas, na wszechświat, to mówimy, no samo się, tak? Jakoś tak samo się pojawiło, jakoś nie wiadomo skąd, przez przypadek i nie wiadomo jak i nie wiadomo po co i ono jest. Więc w tym sensie stworzenie, w którym pokładają ludzie nadzieję, jest oskarżeniem dla nich, że nie jesteśmy logiczni nawet w tym, co, jak sami funkcjonujemy. I w taki sposób dzisiaj ludzie wokół nas również są osądzani przez Boga. Więc kochani, Jezus zaświadczył o Jezusie zaświadczył Jan, zaświadczyły jego dzieła, które nie były jego dziełami, ale dziełami Ojca, i zaświadczyło słowo, które po to zostało napisane, żeby wskazać właśnie na Niego. I myślę, że my dzisiaj, wychodząc do ludzi, również mamy nasze świadectwo. Możemy, jak Jan, świadczyć o tym, że Jezus to Baranek Boży, który umarł za grzechy i świata, i w tym świecie byłem i ja, i każdy z nas, jak tu siedzimy. Mamy dzieła Boże, które myślę, że musimy docenić. Musimy znać Bożą wolę i ją wypełniać. I to w sobie jest świadectwem dla ludzi, czasami bardzo, bardzo prostym. Tak? Ja pamiętam, kiedy ja się nawracałem, to dla mnie jednym z większych świadectw było zobaczenie, jak zmienili się moi koledzy. Jakich relacje ze sobą się zmieniły. I to było dzieło Boże. To oni nie musieli jakiegoś fajerwerku stworzyć, nie wiem, cudów dokonywać przed moimi oczami. Może jakby dokonali, też by było ciekawie, ale nie musieli. Ja po prostu patrzyłem na nich, patrzyłem, jak oni zaczęli się zwracać do siebie nawzajem, jaką zaczęli mieć relację. I dla mnie to było coś niesamowitego, coś, czego nie widziałem. Coś nie wiedziałem, skąd oni to u nich się to wzięło. Bo wiedziałem, że sami tego nie wymyślili, bo wiedziałem, jakie relacje mieliśmy wcześniej ze sobą. I to było Boże dzieło. I ostatecznie, po trzecie, tak jak dla Żydów było Pismo tym, co ich oskarżało i tym, co wskazywało na Chrystusa, to myślę, że w dzisiejszym świecie jest to dla ludzi, którzy nie znają Pisma, bo Pismo oczywiście też powinno być, ale dla tego, kto Pisma nie uznaje za autorytet, trudno go przekonywać Pismem, że coś jest prawdziwe, skoro dla niego to jest, nie ma żadnej wartości, nie ma żadnego sensu. Ale ten właśnie argument mówiący o stworzeniu, że stworzenie jest tym, co wskazuje na architekta, na budowniczego, na jakiegoś konstruktora, który w tym jest. I znowu oczywiście ludzie nie przyjmą tego, bo sami siebie, znaczy niektórzy przyjmą, inni nie przyjmą, bo oni sami siebie osądzają, podejmując decyzję, jaka jest ich relacja w stosunku do Boga, jaka jest ich relacja w stosunku do Chrystusa, i sami ten sąd jakby tworzą. Naszym zadaniem jest być świadectwem i wskazywać na świadectwa, tak jak to zrobił Jezus. Amen.